Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy.
Dzień dobry, ja przypominam o tym, że utrzymujemy się z waszych wpłat, więc jeżeli macie ochotę i uważacie, że robimy tutaj dobrą robotę w naszym studiu, to zachęcam was do odwiedzenia strony patronite.pl/Sekielski. Zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania tego filmu i udostępniania go. Dzisiaj naszym gościem jest Łukasz Piątek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co cię sprowadza do mnie?
Dzień dobry wszystkim, witam. A co mnie sprowadza?
Słoneczny, upalny.
Przechodziłem bokiem, było tak gorąco, mówię, wstąpię tutaj do środka, bo tu jest na pewno chłodniej. Patrzę, siedzisz, mówisz, jakieś nagrywki tu
się jest chłodniej.
I jest chłodniej, nie?
Wszystko się zgadza.
Tylko pogadanka będzie chyba o bardziej gorących tematach, o wspomnieniach, o rzeczach, które mogą rozpalić. A mówiąc wprost, sam tytuł, nałogi i kwestie tego rodzaju, to jest to, co mnie do ciebie przyciągnęło. Tak naprawdę nie od razu, bo na zaproszenie mojej terapeutki, czy na zaproszenie, w zasadzie na zsyłkę, mówiła, idź, podziel się swoją historią, tak? Idź do tego pana, fajnie prowadzi program. Jeszcze wtedy nie znałem twojego kanału i nie obserwowałem. I mówię, ale o czym mowa w ogóle, co tam się dzieje? Nie? Mówię, YouTube, jakieś kwestie, żeby się gdzieś pojawić. Mówię, nie, absolutnie nie. A to było ze trzy lata temu co najmniej, kiedy pierwszy raz to usłyszałem. A, no i tak po tych trzech latach nabrałem odwagi, chociaż maila do ciebie skonstruowałem z 3 miesiące temu, a wysłałem może z miesiąc temu, nie? Jeszcze wisiał w skrzynce, bo nie byłem pewien, czy to jest odpowiedni moment, czy warto, czy moja historia taka sama jak każdego innego jest warta tego, żeby o niej coś mówić. I, no ale cóż, postanowiłem, że jednak wyślę tego maila i zobaczę reakcję, nie? No i odezwałeś się, więc jestem.
Ja dobrze zrozumiałem z kontekstu tego maila, że ty zacząłeś tak mocno pić i używać narkotyków, już będąc dorosłym człowiekiem, tak?
Wiesz co, jeżeli chodzi o picie, to tak w skrócie, może bez piciorysu, ale picie pierwsze próby, to się zaczęły w podstawówce, więc to było dawno temu. Pierwsze eksperymentalne dotykanie, jak na przykład marihuany, to też miało miejsce w podstawówce. Natomiast faktycznie tak, żeby się uzależnić, to już dorosłość, ja wiem, studia, czy to dorosłość, no ale jeżeli mówimy o wieku, to faktycznie dorosłość, tak. Mhm. Czyli tam okres powiedzmy 20, nie wiem, 2 lat, coś w tym stylu.
Co najbardziej, narkotyki były dla ciebie bardziej ponętną substancjami, czy alkohol?
Wiesz co, alkohol był od zawsze, nie? I to ten wysokokaloryczny alkohol, w sensie wino, piwo zawsze traktowałem i towarzystwo, z którym się otaczałem, zawsze wiedziało, żeby mnie tym nie częstować, bo dla mnie wszystko, co miało poniżej 40%, to nie było alkoholem, tak? Więc to zawsze lubiłem. A to zawsze lubiło mnie, to też prawda. Natomiast w sumie, jeżeli chodzi o same narkotyki i cięższe narkotyki, spróbowanie, trawka to jest taka rzecz, która gdzieś zawsze była w okolicy. Natomiast nigdy nie była takim punktem kulminacyjnym, gdzie bym do niej przylgnął i ona byłaby tym moim taką podstawą, że zawsze ona musi być. Jak była, było ok. Nie było, też dało się żyć. Natomiast po pierwszym spróbowaniu amfetaminy, to ja dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że faktycznie zdarza się tak, że można za pierwszym razem już się uzależnić. No i tak było ze mną. Ja pierwszy raz, kiedy spróbowałem amfetaminy na studiach, typowo do nauki, tak? Jeden znajomy podrzucił pomysł, że koncentracja jest lepsza, że można osiągnąć lepsze wyniki, szybciej przyswoić wiedzę. Mówię, to spróbujmy, nie? No i spróbowałem w formacie miksa, w sensie napoju. Tylko poprawiłem z 5 razy, zanim weszło w organizm, bo nie wiedziałem, że trzeba chwilę poczekać. Mm-hmm. No, więc ten pierwszy boom, on był tak potężny, że no, nauka poszła w bok, ale wszystkie inne rzeczy, percepcja stała się chłonna na wszystkie inne rzeczy. Mówię o tym z uśmiechem, bo to może będzie trochę tragikomiczne, natomiast no, faktycznie to były momenty, w których mi się to podobało.
Ktoś, kto nie wie, ci co wiedzą, to wiedzą, ale ci co nigdy nie brali amfetaminy, no to jest wyjątkowy środek w tym sensie, no, że można można spokojnie, podejrzewam, pogodzić w trakcie takiego lotu amfetaminowego naukę z książki, jednocześnie odkurzając mieszkanie, tak. Gotując. Znaczy nawet nie dla siebie obiad, bo na amfetaminie się nie je generalnie.
No tak, tak,
i
tak.
Można, i chce się tak naprawdę robić wiele rzeczy naraz.
Chce się robić wiele rzeczy naraz i nie widać końca tego, prawda? Więc to jest, i to jest ciekawe. Faktycznie
mózg wyprzedza w ogóle zdolności takie...
Tak, nagle zauważasz rzeczy, których nigdy nie widziałeś, tak? Więc no to jest faktycznie dość ciekawe uczucie i no nie dziwię się, że można się od tego uzależnić, tak? Bo mówiąc prosto, ja czułem każdą komórką swojego ciała, czułem emocje. Coś, czego mi też z perspektywy czasu dzisiaj wiem po dość długim okresie terapeutycznym, ja dzisiaj wiem, że byłem wybrakowany w emocje, tak? W sensie nie potrafiłem okazywać uczuć i emocji. No, typowa śpiewka osoby uzależnionej, w sensie typowa historia, że to jest w efekcie się wpada właśnie w uzależnienia z uwagi na to bardzo często, że nie potrafisz określać i czuć, być emocjonalnym człowiekiem. W głębi serca jesteś, natomiast nie potrafisz z tym żyć na co dzień. Więc to był taki spust, który pozwalał mi nagle czuć. I to czuć, ale w tak ekstremalnych doznaniach, że...
W taki przyjemny przede wszystkim.
W takich przyjemnych. No oczywiście, później kończyło się to na początku, w tym pierwszym etapie, dość ciężkimi zjazdami, więc to nie jest przyjemne. I tam się pojawiał alkohol, bo alkohol pomagał nagle luzować to ciśnienie. Więc to był taki wymienny efekt jednego z drugim, prawda? Natomiast ja z perspektywy czasu traktowałem to jako zabawę. Tylko i wyłącznie, tak? Bo to się, nie wiem, to też nie jest
ale
tak...
Ale nie byłeś w stanie się uczyć, bo ja się na przykład raz, znaczy ja znałem amfetaminę zanim ją użyłem do nauki, ale jak ją użyłem do nauki, to w tydzień się przygotowałem do matury z języka, z dwóch przedmiotów, nie? I zdałem je na cztery, więc dobrze mi poszło.
Koniec końców, nawet na studiach egzamin kończący zdałem ustną wersję na szóstkę. No, można sobie odpowiedzieć właśnie, jak ja tego dokonałem. Tak, tydzień bądź dwa tygodnie to trwało, gdzie byłem w ciągu, mówiąc wprost, byłem w ciągu, natomiast przygotowałem się faktycznie, no lepiej się nie dało. Tak?
Ja pamiętam, że na polskim rano byłem taki sfilcowany, jak po kilku dniach nauki, że odpowiadając, już
stukałeś.
Nie byłem w stanie mówić, nie, bo już mi śliny, wiesz, bo już mi ślina się nie produkowała, nie?
Ja nie mogłem zacząć mówić, nie?
A pani Polnicka mi tam podała wtedy jakąś szklankę z piciem, bo wtedy były czasy, że jeszcze nie było, nikt nie częstował napojami delikwenta, tylko...
To mamy podobną historię, bo ja na przykład w trakcie odpowiedzi, kiedy wylosowałem pierwsze kartki z pytaniami, usiadłem, przeczytałem, mówię, okej, w porządku, mogę wystartować. Mhm. Natomiast kiedy już miałem wystartować, to nagle zabrakło mi głosu. Padło pytanie, co się panu stało? Mówię, no to zmęczenie, przepraszam najmocniej, tak? Zmęczenie. No bo ewidentnie to też było zmęczenie, co by nie mówić.
A żeby było jasne, my to nie reklamujemy amfetaminy, bo ona ma oczywiście przyjemne działanie, ale...
Tak, tak.
Koniec końców to nie jest...
Ale koniec końców to nie jest ciekawa rzecz. To nie jest ciekawa rzecz. I to jest tak, że to było, traktowałem to po prostu w formacie zabawy, mówiąc prosto, raz na jakiś czas, tak? I ja przez zabawę nie rozumiem, jakby... Zabawa to nie znaczy, że jakaś wielka impreza, że nie wiem, że to zabawa w klubie i tak dalej. Ja też należałem do tego typu osób, które doskonale się czuły w swoim towarzystwie. Czy tam dwóch znajomych, trzech. Jakby ja nie potrzebowałem do tego jakichś wielkich, ogromnych miejsc, w których muszę czuć zabawę, tak? Wręcz odwrotnie. Natomiast to było, nie wiem, żeby nie wyszło, że to było codziennie, tak? To się zdarzało raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, więc to tak w takich cyklach od czasu do czasu. Ale alkohol przez to przepływał praktycznie codziennie, tak? Mówiąc wprost, była tak zwana wódka z czerwoną kartką. No to było coś, co było jakby codziennością z uwagi raz na cenę, a dwa jakby cenę i dostępność, więc to było non-stop. No i tak te studia przemykały. I tak by z perspektywy czasu, no też widzę, że niespecjalnie czułem, że coś jest nie tak. Normalna rzecz, nie? Spotykamy się, koledzy piją piwo.
A studenckie życie.
Studenckie życie. Wszystko jest okej, nie? Nikomu to nic nie przeszkadza. Później w trakcie studiów, czyli na czwartym roku studiów dziennych, zacząłem pracę. I pracę w takim miejscu, gdzie też emocje grają rolę, czyli w sprzedaży. Sprzedaż usług B2B. Zafascynowało mnie to, tak? Zapragnąłem być sprzedawcą. Na początku zaczynałem jako człowiek, taką karierę korporacyjną, jako człowiek, który pracuje w takim zespole projektowym, który tworzył projekty ubezpieczeniowo-finansowe. Natomiast ze sprzedażą to nie miało nic wspólnego, ale miałem kontakt z osobami, które pracują stricte w sprzedaży, czyli w obsłudze klienta bezpośredniej. klienta biznesowego B2B, no i obserwowałem, co tam się dzieje, jak oni żyją, jak to jest, w sensie każdego dnia jesteś gdzieś indziej, każdego dnia jesteś przy czymś innym, robisz coś innego. No i zafascynowałem się tym dość mocno i też zapragnąłem być taki jak oni. Natomiast pragnienie to jedno. Zapomniałem o tym, że Sprite by się przydał jeszcze do tego, nie? No, ale to pragnienie doprowadziło mnie do takiego momentu, w którym dostałem szansę i powiedziano mi, dobra, Łukasz, chcesz, to spróbuj, to zapraszamy ciebie do świata sprzedaży. No, to był magnetyzm, bo dostałeś samochód służbowy, ja dostałem samochód służbowy, telefon, jakby nienormowany czas pracy.
Rozumiem, że to jest taki rodzaj też pracy, gdzie pewnie się dostaje duże prowizje, nie? Od
tak jest.
Piętych deali.
Tak jest.
No, ta kasa teoretycznie jest spora, ona też nęci.
Tak jest, dokładnie tak jest. Oczywiście ci najlepsi.
To... A trzeba mieć, tak mówiąc kolokwialnie, dobry bajer, nie? Trzeba umieć.
Trzeba potrafić. Oj, trzeba wiele rzeczy. Trzeba wiele rzeczy. Chociaż na początku wydawało mi się, że aż tak wiele nie trzeba, że być może posiadam wszystko. Więc jak się zdecydowałem już do tych bram zapukać i one zostały otwarte i zrobiłem krok i nagle mnie zblokowało. Ja pamiętam pierwsze pół roku w sprzedaży, pracując już bezpośrednio jako handlowiec, kiedy jakby wszedłem do tego raju, okazało się, że ten raj wcale nie jest takim rajem, że to wcale nie jest takie proste i przyjemne i piękne. Że...
A co cię blokowało?
Wiesz co, to co mnie blokowało, to strach, lęk i wstyd. Ja tak to dzisiaj definiuję, takich trzech jeźdźców apokalipsy sprzedaży. Oczywiście głównie z tego wszystkiego lęk i wstyd, bo to jedno z drugim się miesza, tak? Natomiast lęk przed tym, że coś trzeba zrobić, do kogoś trzeba zadzwonić, teoretycznie komuś coś wcisnąć, komuś coś zaproponować, jechać do kogoś, kto ciebie nie zna, ty nie znasz jego, nie macie o sobie
pojęcia. To jest takie narażanie się na odmowę pewnie.
Narażanie się na odmowę, dokładnie
tak. Która jest pewnie częściej niż sukces.
Zdecydowanie częściej. Jakby to jest część gry, to jest element gry. Dzisiaj wiem, że to jest element gry i do tego po prostu podchodzimy w sposób taki naturalny. Po prostu tak jest i tak będzie zapewne cały czas i to jest okej. Okay. Natomiast to jest ciekawe, bo z jednej strony blokady były na wejściu, czyli jak już musisz zacząć działać, no to jest blokada. No okej, okay. Ale z drugiej strony, jak nie działasz, bo musisz zacząć działać i nie działasz, bo masz blokadę, więc nie działasz, to znowu się blokujesz z drugiej strony, no bo jesteś pracując w firmie, jesteś rozliczany. Jak to w korporacjach? No, nic się nie dzieje za nic, prawda? Tylko to jest tak, że jesteś rozliczany z planów sprzedażowych. Jest oczywiście takie wyświechtane hasło, że jesteś tak dobry, jak twój ostatni miesiąc, tydzień, kwartał, jak zwał, w zależności od tego, jak jesteś rozliczany. I poniekąd nie zgodziłbym się z tym, ale z drugiej strony taka jest prawda. W sensie logiki korporacyjnej taka jest prawda, bo możesz być najlepszym sprzedawcą, możesz być najlepszym doradcą, natomiast jeżeli wyniki tego nie pokazują, to jak jest naprawdę, nie? Mhm. No jest tak, jak jednak twój wynik ciebie definiuje. Więc jeżeli blokujesz się i nie idziesz do przodu, to się zatrzymujesz i znowu wpadasz w panikę i lęk z uwagi na to, że dogania ciebie to, co jest w środku w firmie na przykład, tak? No i teraz jak sobie z tym radzić? No. Fajnie jest, jak masz jakiegoś mentora, jak masz człowieka, który ciebie wprowadza w ten nauk biznesu, pokazuje ci krok po kroku. Natomiast czy tak się dzieje? No w moim przypadku było tak, że miałem co prawda osoby jakby bliskie sobie, obok siebie, natomiast one były zapatrzone na swoje wyniki, na to, co one mają zrobić. A ja miałem, masz telefon, masz panoramę firm, masz cel ustawiony, no i jedziesz, chłopaku, nie? Pokaż, na co cię stać. No i to takie pokazanie, na co mnie stać, no, doprowadziło mnie do tego, że ja, żeby złamać te bariery tego lęku, mówiąc wprost, odparowywałem w domu. Potrzebowałem właśnie na przykład napić się albo się naćpać, tak, w zależności od tego, w jakim byłem trybie. I też tego nie widziałem, że to się działo, że jakby, że ja to wykorzystuję po to, żeby odparować te swoje emocje, prawda, w pracy. No i to taka kula śniegowa rosła przez lata. Później w pewnym momencie...
A nie miałeś takiej pokusy, żeby wiedząc, jak amfetamina działa, żeby ją zastosować w trakcie roboty na przykład, żeby się właśnie wkręcić na taki wyższy poziom?
Miałem i to zrobiłem. I to wielokrotnie robiłem. Nie? To nie jest tak, że to było mi obce. Jak najbardziej tak też było. I właśnie do tego teraz zmierzam, że w pewnym momencie już po tych barierach początkowych, powiedzmy, że wszedłem w ten biznes i po jakichś dwóch, trzech latach zacząłem nie osiadać na tym biznesie, tylko bardziej go czuć. Tak? Już byłem, powiedzmy, kilka kroków do przodu, no i zaczęły mi się pojawiać w głowie jakieś cele. Miałem ze 25-26 lat, no i moim celem takim podświadomym, bo to też mówię o wszystkim, mówię z perspektywy czasu. Ja wtedy jakoś mocno nad tym się w ogóle nie zastanawiałem, bo ten świat, gdy ja już byłem w formacie używania, to sam wiesz, jak to wygląda. To ten świat jest taki zgnieciony, to jest takie... Nie słyszysz w ogóle śpiewu ptaków, nie słyszysz tego, co ciebie otacza. Nie? Jesteś, bo jesteś, taka kulka wszystkiego i niczego tak naprawdę. Więc ja też byłem takim, ja byłem takim zlepkiem właśnie, wszystkiego i niczego. I niby w domu jest okej, okay, i niby w pracy jest okej, okay, a tak naprawdę nigdzie nie jest okej. Okay, ale z perspektywy czasu znowu. Podświadomym celem moim było to, żeby zostać menadżerem do 30. Nie wiem dlaczego do 30, dlaczego menadżerem, to jest wiadome, no bo wtedy masz większe poważanie, dostajesz lepszy samochód służbowy, a no tak, tylko to są takie pierwsze rzeczy, które widzisz, a nie widzisz tego, co jest pod spodem tego właściwego, że jest odpowiedzialność, że to jest zupełnie inna rzecz, nie? Że w takiej formie, w jakiej byłem, wchodzić na takie stanowisko, to jest kompletna głupota. Natomiast pragnienia to są pragnienia.
No rozum galopuje z tyłu daleko.
Dokładnie tak. I to jest też trochę tak, że byłem święcie przekonany, że ten, kto jest pierwszy, najlepszy, czy tam w czołówce, to jest ta osoba, która zasługuje na to, żeby dojść do tego, tak? I chociaż głupio to znowu zabrzmi, żeby to nie zabrzmiało jak reklama, ja osiągnąłem swój cel. Ja faktycznie, mając 30 lat, po raz pierwszy dostałem propozycję poprowadzenia zespołu sprzedażowego, bo tam niecałe 10 osób i udało mi się to wykonać, doszedłem do tego. Natomiast od tego momentu, kiedy dobrnąłem do swojego celu, równia pochyła w dół, w życiu biznesowym, w życiu prywatnym, to miałem 30 lat i tak od 30 do 33 roku życia to trwało takie 3 lata już takiego mocnego uzależnienia i wojowania po prostu ze wszystkimi dookoła, z samym sobą. I pierwszy odwyk w wieku 33 lat. I wtedy takie delikatne obudzenie. Straciłem wszystko w zasadzie, co zyskałem, jeżeli chodzi o życie biznesowe.
A co cię tam poskładało, tak, nie? O co, wszedłeś na ten szczyt, powiedzmy?
Wszedłem na ten szczyt i to już było zauważalne. Jakby to moje picie, branie, to o tym oczywiście mało osób wiedziało. Z drugiej strony też wiele wiedziało. Natomiast na co dzień poskładało mnie to, że nie panowałem nad sobą, nie? Po prostu. To już było tak, że wydawało mi się, że jestem królem świata. Natomiast no, prawda była taka, że ja potrzebowałem pracować nad sobą, zacząć pracować nad sobą tak naprawdę. Nie? I ten pęd. I wiesz co, jeszcze dużo takich...
No, ale wiesz, poczucie bycia królem świata to znaczy, że no, jesteś na jakimś takim jeszcze mega haju, nie?
Tak.
Natomiast tak. Co było w tym jakby takiego...
Przyszedł taki,
ta ciemna strona.
Ta ciemna strona. Wiesz co, przyszedł taki moment, w którym Nie chcę powiedzieć, że ktoś pstryknął i korporacyjne roszady nastąpiły. Natomiast też tak było, że nagle dostałem informację, że słuchaj, dzisiaj jesteś tu, a no niestety twoje stanowisko, za chwilę jego nie będzie, nie? Więc musisz powrócić do tego, co robiłeś wcześniej. To było dla mnie problematyczne. Ja nie potrafiłem sobie z tym poradzić, że zaszedłem tak daleko i nagle teraz ja tutaj, gość, który tyle
życia.
Król życia, musi się cofnąć znowu wstecz i być znowu zwykłym doradcą, tak, czy tam zwykłym sprzedawcą. I nie radziłem sobie z tym, aczkolwiek tłumaczyłem, udawałem przed wszystkimi, że jest ok, natomiast było widać, że jest nie ok. No i tak z takim mindsetem bycia królem życia, którym de facto nie byłem, przechodziłem przez to życie, tak, no i to też ludzie widzieli dookoła, że coś jest nie tak. Więc wiesz, ja w 2016 roku, ja tak się śmieję dzisiaj z perspektywy czasu, bo dzisiaj mamy pracę home office'ową, dzisiaj mamy pracę hybrydową, pracujemy w takim, a nie w innym formacie. Ja w 2016 roku już takie praktyki stosowałem, tak, czyli ja pojawiałem się jako po tym kliku, czyli po tej zamianie, po tym upadku, no, w biurze pojawiałem się rzadziej niż częściej, prawda? Ja z perspektywy dzisiejszej, no to można powiedzieć, że już uprawiałem właśnie taką pracę home office'ową, hybrydową. Natomiast no, wiadomo, dlaczego tak robiłem. Bo często trudno było, żebym się pojawił wśród ludzi, kiedy tak się czułem, a nie inaczej. Kiedy tak wyglądałem, a nie inaczej, prawda? Robota była robiona, natomiast no, w sposób niewłaściwy, tak? No i plus do tego też życie prywatne.
No właśnie.
Które też było... Ono było ciężkie, może nie tyle, co dla mnie, chociaż to też jest tak, że...
No bo ty dzisiaj masz żonę, z którą jesteś od dawna.
Jesteśmy,
tak?
Cały czas razem ze sobą, dokładnie tak, ale to jest tak, że był taki moment, w którym de facto żona była tą osobą, która mi powiedziała dość, dostałem kopa w dupę i zacząłem się zastanawiać.
No właśnie, a jakie okopa dostałeś? Bo to może być pomocne też dla tych żon, które to oglądają. Przecież mają...
Tolerowała bardzo dużo. I tak naprawdę no to czapki z głów i serce na dłoni dla niej, że to potrafiłaś cierpieć tak dużo, prawda? Natomiast no przyszedł taki moment, w którym powiedziała dość. Bo to narastało. Ja tego nie czułem. Może gdzieś w głębi serca tak, bo jestem zdania, że każdy uzależniony w głębi serca ma takie momenty, które ja też miałem. Ja już miałem w 2012-2011 roku takie przebłyski, chwile, takie szpileczki w serducho. Czy ty dobrze robisz, nie? A w ogóle co ty robisz? Czy ty się zastanawiasz? No ale za chwilę przychodzi ten drugi doradca i mówi, jest okej, to tylko raz.
Jebać to.
To jest raz w kwartale, raz w miesiącu, raz w tygodniu. No później jest raz dziennie, trzy razy dziennie i tak dalej. Jakby spirala się nakręca. Natomiast ten moment, kiedy jest raz na kwartał i masz tą szpileczkę, to zastanów się, czy to nie jest już ten moment, nie? Bo to często, gęsto jest tak, że można na wiele lat wstecz wyhamować pewne zachowania. No i cóż, to było tak, że jak narodził się mój syn, ja też byłem w tym trudnym okresie dla siebie. No i tak to było wszystko nieodpowiedzialne, bardzo mocno nieodpowiedzialne, więc ukrywałem to, nie mówiłem o tym. To też możliwości ukrycia i kombinacji jest bardzo dużo. Natomiast moja żona cierpiała bardzo mocno z tego co rozmawiałem, bo dzisiaj rozmawiamy o tym otwarcie. Natomiast przy taki moment, gdzie ja szukałem zmiany we wszystkich, prawda? Zmienić pracę, bo to branża nie ta, tak? Bo oczywiście...
Piję, bo taką ciężką, stresującą pracę.
Taką ciężką pracę, ojejku, tak? To po prostu jest nie do zniesienia. Z drugiej strony piję, bo w pracy, bo tego branża wymaga, nie? To też jest mit, po prostu nie wierzcie w te mity, nie wiem, gdziekolwiek pracujecie, z kim, cokolwiek robicie. Powiem wam tak, biznes można robić po trzeźwemu. Jeżeli ktoś wam wmawia, że jest twoim kolegą, przyjacielem albo zrobi z tobą biznes, bo napije się z tobą budki, to jest moment, w którym powinieneś się odwrócić napięcie i z tym człowiekiem właśnie biznesu nie robić. Bo można biznes robić po trzeźwemu i to są mity po prostu, powtarzane wielokrotnie przez osoby, wydaje mi się, które mają taką potrzebę, żeby usprawiedliwiać po prostu swoje picie.
Mhm.
Więc można robić biznes po trzeźwemu również, tak? A życie na trzeźwo jest do przyjęcia po prostu. Był taki moment, w którym ja już próbowałem zmiany wszystkiego. Odejdę z jednej pracy, pójdę do drugiej, do pochodnej, bo to są niewłaściwi ludzie. Zrobiłem to. Poszedłem do tych innych, no tam się okazało, że po tygodniu takiego porządnego życia, no jednak, no już odpocząłem, to znowu można wrócić do starych rzeczy. Wróciłem do starych. Mówię, dobra, to zmienię branżę. Zmieniłem branżę. Poszedłem z pracy takiej właśnie absorbującej, emocjonalnej, hiperaktywnej, tego co kocham robić, czyli pracy w sprzedaży. Zamieniłem ją na chwilę i pracowałem siedząc przy biurku, pracując w Excelu, na kontrolera finansowego. Po prostu na trzeźwo to jest w ogóle nie do pomyślenia. Jak można o tym pomyśleć, żeby iść w tym kierunku? No ale można, kiedy siebie nie znasz kompletnie, tak? No, więc możesz wtedy szukać ratunku. Był pomysł, żeby wyjechać za granicę, tak? Zostawić wszystko, wyjechać za granicę, bo to wszystko cały czas było, jakby ciągnęło mnie w dół. Natomiast no, głowa byłaby ta sama cały czas, tak? Ale te zmiany powodowały, że no było coraz gorzej. No jakby otoczenie, najbliższe moje otoczenie widziało, że ja chcę coś zmienić i że coś nawet robię i zmieniam to. Natomiast w efekcie jest coraz gorzej. No i przyszedł taki moment, w którym po prostu nakłamałem już do takiego stopnia i robiłem takie głupoty, że ona powiedziała koniec, do widzenia. Tylko, że to było, ja już byłem po pierwszym odwyku też.
A co, walizki ci wystawiła, czy co?
Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. No. Wiesz, bo to było też, że ja byłem już po pierwszym odwyku, czyli te moje chęci, no w ogóle moje obnażenie i taka prośba.
A ten pierwszy odwyk był dlaczego tak naprawdę?
Tak naprawdę to on był dlatego, że ja już byłem bezsilny. Ja już nie miałem sił, bo ja byłem w takim 9-miesięcznym ciągu picia i ćpania praktycznie codziennie, tak? I właśnie tych zmian, przejścia z pracy do pracy, a w jedną, w drugą stronę, nie radziłem sobie z codziennością już kompletnie, tak? Udawałem, że jest fajnie, a kompletnie sobie z tym nie radziłem, bo to też trzeba powiedzieć wprost, że to wszystko kosztuje. A jak nie dbasz o siebie, nie dbasz o finanse, to pojawiły się u mnie problemy finansowe. Tak samo, tak? Popadłem w długi. Nie mówiłem o tym. Udawałem, że jest fajnie. No, nie było fajnie, tak? Nie było fajnie, więc no jakieś tak serducho mi podpowiadało, że jak się mam zwrócić o pomoc, no to do najbliższych. I tylko to też nie jest tak, że od razu powiedziałem, słuchajcie, że ze mną jest tak, tak, tak i tak, że ja wszystkiego po trochu próbuję i ze wszystkiego po trochu będę próbował wyjść, tylko zacząłem od jednej rzeczy, że po prostu jestem uzależniony od alkoholu i że jest mi z tym najgorzej, że jest mi źle, że potrzebuję pomocy. No i wtedy zaczęli wszyscy oczy otwierać. No jak to, jak to, jak to jest możliwe? Natomiast były już przykłady znajomych, którzy byli po odwykach i sobie dobrze radzili, więc teoretycznie mogłem sięgnąć po tą pomoc. Oczywiście dla mnie to była abstrakcja, nie? Że jaki odwyk, jakie zamknięcie, o co chodzi. Ale od tego zacząłem. No ale tam chwilę odpocząłem, jak to mówię, do sanatorium pojechałem, chwilę odpocząłem. I wychodząc z tego odwyku, nie zapomnę, jak jedna z terapeutek mi powiedziała: Łukasz, w miarę się utożsamiłeś z tym, że jesteś uzależniony od alkoholu, natomiast ten twój demon, prawdziwy według mnie, to są też narkotyki, a jakoś nie widzę u ciebie refleksji w tym temacie. Nie? Tak się odwróciłem, napięcie, mówię, będzie dobrze. Nie? No, było tak dobrze, że po miesiącu wróciłem z powrotem do picia i do ćpania i no cóż, i znowu do kolejnych zmian w swoim życiu, bo to pracę trzeba zmienić, bo to to, bo to tam. No i żona, gdy to widziała wszystko, powiedziała, ma dość, nie? I słusznie, i bardzo dobrze zrobiła.
Ile twoje dziecko miało wtedy? W jakim wieku?
3 lata.
Myślałeś o tym w ogóle? Co się dzieje? Jakby w kontekście dziecka, które dorośnie...
A wiesz, że nie? Wiesz, że w ogóle nie? W ogóle nie. To jest dramat właśnie. To jest dramat tego, co robi uzależnienie z głową. Nie? Rzeczy, które są dzisiaj moim priorytetem tak naprawdę, tak? Czyli mój syn, moja rodzina. To jakby dzisiaj wartości mam poszeregowane. W ogóle mam poszeregowane, tak? Bo to w ogóle są wartości, one są poszeregowane. Od tego trzeba zacząć, tak? A w tamtym okresie czasu, jakbyś mi rzucił hasło, jakieś wartości, jakieś rzeczy... O czym mowa, nie? Zarabiam pieniądze, jest fajnie, ja je też wydaję, ja robię co chcę, nie?
A koncentracja na sobie
tylko. A koncentracja tylko i wyłącznie na sobie, nie? To jest po prostu, no to jest ciekawe doświadczenie, że jakby brniemy w życie idąc dalej, jako dorosłe osoby, a jeżeli wchodzi uzależnienie w grę, kompletnie to życie idzie bokiem gdzieś, tak? Jestem ja jako pan, a reszta to gdzieś tam bokiem, niech sobie krąży, nie? Więc tak, miał 3 lata w tamtym okresie czasu. Dobrze, że tylko 3 lata miał. No. Dzisiaj ma 9, jesteśmy razem, kochamy się ze sobą i najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jak po tym pierwszym odwyku zacząłem sięgać dna wtedy, tak? Tak naprawdę zacząłem sięgać dnia póki co. Zawsze mówię póki co, trafiłem na drugi odwyk, poprosiłem znowuż o pomoc i już wtedy się poddałem, nie? Już wtedy się poddałem, szukałem pomocy wszędzie, no, a kierunek, odwyk już był mi znany, więc wiedziałem, że w tym kierunku należy podążać. No i poszedłem na 8-tygodniowy odwyk do ośrodka MSWiA w Otwocku i to mi pomogło bardzo mocno póki co. Nie? Stamtąd wróciłem już. A wyszedłem i jestem trzeźwy. Także tam od 2017 roku.
Jak życie, powiedz, zmieniło się? Bo początki są, z jednej strony jest kolorowo, bo jest ten miesiąc miodowy, ten haj, że w ogóle wszystko mogę, teraz kurde, jak zajebiście, nie mam tego kaca i jest w ogóle życie jest piękne, ale przychodzi też zdarzenie z rzeczywistością, bo się okazuje, że kurczę, problemy, które były, to one są, nie?
One są, to prawda. Wiesz co, ja już nie miałem tego poczucia pierwszego miesiąca. W sensie ten pierwszy odwyk to mi dał faktycznie, natomiast ten drugi już mi pokazał, że jednak to nie są żarty, nie? Że to nie jest tak, że mi się wydaje, że ja to nie, że ty to tak, nie? Ty to na pewno jesteś, ale ja to jeszcze nie. Ja jeszcze, dajcie mi jeszcze spróbować, nie? Bo ja to na pewno będę potrafił kontrolować. No jednak, wiesz, jak już wrócisz do tego po raz drugi, nie myślę, co będzie po raz trzeci, czwarty i piąty, bo mam zawleczkę na to przygotowaną i to wszyscy w rodzinie wiedzą o tym. I mówię, jak się coś zadzieje, to po prostu od razu odwyk. Nie ma tematu, nie? Po prostu. Nie katujemy siebie wzajemnie, tylko odkręcę kieliszek, czy przechylę kieliszek, od razu odwyk. Pierwsze co, nie? To już mam takie działanie po prostu przyjęte, więc no, ten miesiąc miodowy, ale faktycznie jest, to mija. Więc wiesz co, ja będąc na tym drugim odwyku, obserwowałem dość wnikliwie osoby, które tam były. To było blisko 100 osób w całym ośrodku, na kilka grup podzielonych. Pracowaliśmy w grupach oczywiście i podczas jednego spotkania jeden z terapeutów tak kazał nam się obejrzeć dookoła. Mówi, spójrz na siebie, a ty na kolegę i tak dalej. Popatrzcie na siebie, nie? I to było ze 30 osób może w grupie. Mówi, może jedna z was, może jedna z was będzie trzeźwa. Reszta wróci tutaj z powrotem, a część po prostu umrze, nie? I tak się popatrzyłem i pierwsze moje myślenie było, że to będę ja. Tak,
no, przez... Statystyki są niestety niezachęcające.
Są niezachęcające, dokładnie. Wiesz co, i pierwsza moja myśl była, no to pewnie będę ja, ale druga moja myśl była, kurczę, no ale większa szansa jest na to, że to nie będę ja, nie? I sobie pomyślałem, co ja muszę zrobić, co ja powinienem zrobić, żeby było inaczej. I zacząłem robić inaczej niż robiły to osoby i mówiły i postępowały osoby, które były w ośrodku. I wiesz co, to są banały tak naprawdę, których też się uczy na odwykach i w trakcie na przykład AA i tak dalej. To jest taka proza życia, nie? Miej zajęcie, rób coś z sobą i bądź zdyscyplinowany, nie odpuszczaj. Jeżeli wiesz, że ci się nie będzie chciało, to i tak to zrób. Ja na przykład byłem jedyną osobą, która w trakcie całego pobytu wstawałem o 5:50 rano, wychodziłem, kiedy jeszcze ośrodek był zamknięty, otwierano mi ośrodek tylko po to, żeby dreptać i biegać dookoła ośrodka. Nie wszyscy, którzy wstawali chwilę później, patrzyli się na mnie, co ja robię takiego i pukali się w czoło. Prosiłem, żeby ktoś dołączył, nikt nie chciał dołączyć, nie? Nikt. No to wiesz, no to też pokazuje, tak? 1%, czyli ja byłem jeden ze 100 osób, które były tam na miejscu i tylko ja jeden robiłem coś takiego, nie? Każdy może swoje elementy jakieś wdrożyć w życie, nie wiem, można myć zęby po prostu 2-3 razy częściej niż normalnie, prać skarpetki, przeróżne rzeczy, nie? Które mówią o tym, że idziesz w dobrym kierunku, natomiast ja postawiłem na takie elementy, mówiąc prosto, które mnie dyscyplinują, nie? No i trwa to do dzisiaj. Natomiast nie było łatwo. No, wyszedłem, miałem określony plan. Wyjdę, będę robił to, będę robił to, będę robił to, będę robił to. Ciekawe jest to, że wróciłem do tej samej pracy.
No właśnie, bo to jest jednak praca, która jest bardzo stresująca, nie? Bo jest, to nie jest, jest praca przy Excelu, tak?
Tak.
Na spokojnie przed komputerem.
Jest praca na emocjach, praca na ciśnieniu.
Adrenalina, presja, no
tak.
Jednak ten u góry chce zawsze wyników, ma być...
Tak, i zawsze większych, zawsze lepszych, no. Co jest normalne. Wiesz co, ciekawe w tej historii jest to, że ja osiągnąłem, tak w tym pijanym życiu osiągnąłem swoje cele, spadłem w dół, zacząłem trzeźwieć, być w abstynencji, później trzeźwieć, no robić coś z sobą w tym zakresie prywatnym, jakby życiowym, wróciłem do tego samego miejsca, do tej samej pracy, tylko znowu, otwarcie mówiłem już, co ze mną jest, każdy wiedział, co ze mną jest, tam kiedyś się domyślali, później już każdy wiedział, no i okej, okay, i dostałem szansę, że mogę wrócić, tylko zaczynam od początku, zaczynam od juniorka, zapominam to, że piastowałem wyższe stanowiska, układałem swoją ścieżkę na nowo, więc to jest też trochę przepis na to, jak trzeźwieć, wiesz, to w życiu zarówno prywatnym, jak i w biznesowym, po prostu małe kroczki, krok po kroku, poprzeczka bardzo niziutko. Pamiętam swego czasu do antyradia wysłałem maila. Znasz pewnie w Antyradiu Wieczorne Rozmowy.
Krzysztofa?
Tak.
No pewnie.
No pewnie.
Był tutaj kiedyś.
Tak, o widzisz, to pozdrawiamy serdecznie. Nie znam osobiście, natomiast w 2017 roku właśnie jak byłem po odwyku, wyszedłem, były pierwsze święta, słuchałem tego. W niedzielę tego słuchałem, wieczorami w niedzielę, bo ja się bałem poniedziałku, co jest też takim normalną konsekwencją jakby pijanego życia i niepoukładanego życia bez wartości, że się boisz poniedziałku tego, co nadejdzie. Dzisiaj czekam na poniedziałek na przykład. Nie? Wtedy było tak, że się bałem. Więc te wieczorne rozmowy mi pomagały chwilę tak ochłonąć, posłuchałem tego w niedzielę wieczorem, mogłem zasnąć i jakoś ruszyć w ten poniedziałek i iść normalnie. Napisałem maila. Ja myślałem, że to też jest sztuczny twór. Napisałem maila, w którym opisałem, jak minęły mi święta.
Tak, żona... tylko odpisuje, nie?
Tak, wiesz, i on mi odpisał. I wiesz, że mam tego maila, ta historia jest ze mną, ona zostanie już ze mną do końca życia. Mu opisałem, coś było pod tytułem, jak minął tobie rok, nie? Ja mu napisałem, jak mi minął rok właśnie. A żona mi chwilę przed tym napisała wiadomość, że się cieszyła na to, że mogliśmy spędzić święta w takich okolicznościach trudnych, ale w takich, gdzie widziała, że ja chcę, że uczestniczę, że jestem taką osobą obecną i tak dalej, i tak dalej. I mnie to tak wzruszyło, napisałem. Jak się słucham, on zaczyna czytać mojego maila. Nie? Mówię, co to ma być w ogóle? Nie? To tak na duchu podnosi. I pamiętam, powiedział mi, Łukasz, pamiętaj, poprzeczka bardzo niziutko. Nie? Rób okej, w porządku, idź do przodu, ale poprzeczka bardzo niziutko. Jakby nie szalej, nie idź, nie pędź do przodu, bo to może zgubić. Mhm. I ja to dzisiaj, do dzisiaj to stosuję. Nie? Bo w biznesie, zobacz, od 2018 roku znowu jak wystartowałem, to półtorej roku temu a znowu dostałem do prowadzenia zespół, tym razem 20 osób, dużo większa odpowiedzialność i wcale już nie chciałem, w sensie, znaczy nie chciałem, na zasadzie takiej, że to nie był mój cel, nie? W ogóle się nie zastanawiałem nad tym, że dobra, teraz do 35, czy tam, no sorry, do 40 roku życia, czy do 39 postawię sobie taki cel i chcę mieć zespół, prowadzić zespół, być menadżerem, liderem i tak dalej. Nie, w ogóle nad tym się nie skupiałem, nie? I po trzeźwemu smakuje to mocniej, z uwagi na to, że osiągnąłem ten cel, tak jakbym sobie zestawił te dwa światy, po pijanemu osiągnąłem i zacząłem tracić wszystko, równia pochyła w dół, Natomiast tutaj osiągnąłem i wiesz co, to się rozwija cały czas, nie? Ja się rozwijam, ten program się rozwija. Jestem w tym momencie w trakcie zmiany pracy, idę do nowego pracodawcy, w nowy projekt wchodzę, rozwijam swoje kwestie też tak, jak ciebie zaczepiłem na LinkedInie. Mówię o tej trzeźwości, mówię o sprzedaży, o życiu, no, o życiu, o takich kwestiach życiowych, które przyszedłem. Jak przejść z punktu A do punktu B, taką suchą stopą, można powiedzieć.
A jak jest ze stresem, powiedz, bo jest takie no, przekonanie, narkotyki to powodują, alkohol też, że to bardziej jakby tak odpręża, że ten stres pozwala zniwelować.
W trakcie używania, tak?
W trakcie używania. Jak byś porównał siebie z tego okresu, z poziomem stresu tego wtedy, kiedy byłeś w takim dobrym ciągu, a teraz, kiedy to wszystko przerabiasz na sucho?
Wiesz co, powiem ci tak, że stres... Kurczę, to są zamierzchłe czasy, że mi alkohol pomagał redukować stres, nie?
No ale narkotyki, nie wiem, jak wciągałeś amfetaminę i szedłeś w galop.
No ale to co, no 5 minut? I za chwilę już wiedziałeś,
że... Ja się pytam, no.
Wiesz, 5 minut było fajnie, a za chwilę wiedziałem, że robi źle i że znowu odjebałem i że znowu będzie ciężko i że znowu popłynę i że znowu będzie to... Jakby ja nie... Jakby używki i używanie używek przez ten ostatni okres czasu, dość długi okres czasu, to był dla mnie jeden wielki stres. To był dla mnie jeden wielki stres, nie? To w ogóle mnie nie odprężało. A samo odprężenie, to musiałem się cofnąć jeszcze chyba do czasów, do początków studiów, gdzie traktowałem to jako fan i jako coś zabawnego, nie? Nie, te konsekwencje, które poniosłem z tego tytułu, kompletnie mnie, to mnie kompletnie nie relaksowało, nie?
Także... A jakie największe konsekwencje poniosłeś przez swoje picie i branie narkotyków?
Wiesz co, to są kwestie finansowe, które się ciągną do dzisiaj za mną, to raz. No, wydaje mi się, że to nie jest w konsekwencji widma utraty rodziny, wytrzeźwiałem, więc nie utraciłem rodziny, tylko ja ją zyskałem na nowo. Też jeden ze znajomych mi powiedział, że takie rzeczy albo ciebie rozrywają, czy tam was, albo nas cementują. Nas to jakby cementuje cały czas, więc to jest plus. Więc, ale widmo utraty w ogóle rodziny i tego, co zbudowałem, to byłaby największa strata. Jakby kwestie finansowe, okej, okay, no nie były to miliony, tam setki tysięcy złotych, ale to można odpracować. Póki jestem trzeźwy, to nie jest żaden kłopot. Wizerunek przez chwilę, tak sobie można by było pomyśleć, tylko wiesz co, jest na to lek, nie? Trzeba po prostu powiedzieć zgodnie z prawdą, co się z tobą działo i co z tobą jest. I ja też tak robię w biznesie, nie? Czyli osoby, partnerzy, z którymi się znałem wcześniej, wiedziały albo nie wiedziały, czy mogły się domyślać, co ze mną było. Ja do tych osób też wychodzę z informacją, co ze mną było i idziemy z tym dalej, więc po prostu. Kurczę, to może głupio zabrzmi, ale w konsekwencji pijanego życia zyskałem trzeźwe życie, nie? To jest taka konsekwencja, taka jakby nienaturalna, można powiedzieć.
Taka nie? Dodatnia.
Dodatnia.
Znaczy, nie, to Wałęsa chyba mówił plusy ujemne.
Tak, plusy ujemne. Tak
to są minusy dodatnie. A jak, powiedz, pozbyć się tego egocentryzmu, egoizmu? No bo odstawienie używek nie powoduje, że to znika wcale, nie?
Samo odstawienie używek nie powoduje, że to znika, to prawda. Moja terapeutka mi mówi, że bardzo ciężką pracę wykonuje, natomiast ja uważam, że kompletnie tak nie jest, ale to też jest, to też tak mam, że nie wiem, co musiałbym osiągnąć, żeby powiedzieć, że zrobiłem dużo, nie? Kurczę, wiesz co, mi się kojarzy to z tym, że to też niby mówi się o tym, że nie powinniśmy tak mówić i tak dalej, natomiast ja uważam, że jak ci się zapali dupa, to wtedy nagle zaczniesz myśleć, nie? Co jest... Zaczniesz szeregować wartości, zaczniesz dostrzegać inne elementy, tak? Czyli tak naprawdę, żeby wytrzeźwieć, no to mi musiał się tyłek zapalić dość mocno, nie? Oczywiście mógłby mocniej, tak? No ale to zawsze jest tak, że możesz tą granicę przesuwać i przesuwać, nie?
Ja nie jestem, znaczy mam konto na LinkedInie, ale ogólnie minimalizuję jakby używanie w ogóle social mediów, więc tam dawno mnie nie było. To powiedz może, jakie ty masz konto? Być może są tutaj jacyś ludzie, którzy w twojej branży pracują i potrzebują coś takiego wsparcia od osoby, która gdzieś z podobnym życiem się boryka.
Wiesz co, tak, właśnie, bo jakby temat przewodni tego, dlaczego ja o tym mówię, to po pierwsze dlatego, że ja zauważyłem, że ludzie, którzy się boją mówić o tym, że są uzależnieni, że mają problemy z utrzymywaniem trzeźwości, czy z narkotykami, czy z alkoholem, oni częściej popadają później w skrajności znowu, tak wracają do tego. Więc ja sobie pomyślałem, spróbuję inaczej, zacznę o tym mówić. Podczas drugiego odwyku tak postanowiłem, że tak zacznę robić. Oczywiście to się nie spotkało z aprobatą na początku najbliższych i tak dalej, bo to jest kłopotliwe, a powolutku, dzisiaj to jest plus dla wszystkich. I ja tak sobie pomyślałem dalej, co ja mogę zrobić jeszcze, no, robiąc dla innych, robię też dla siebie, to też nie ma się co oszukiwać, tak to działa po prostu. I mówię, co ja mogę zrobić też dla innych i tym samym dla siebie. Pomyślałem sobie, jakie mógłbym dać sobie wskazówki, czy podpowiedzieć samemu sobie, kiedy byłem na początku tej kariery zawodowej i zaczynałem jako sprzedawca sky is the limit. I co możesz, to rób i się rozwijaj. Natomiast no, ja kompletnie tego zaniechałem, więc ja sobie pomyślałem dzisiaj, że ja mogę przedstawić swoją historię osobom właśnie za pośrednictwem LinkedIna. Dlatego jest LinkedIn z uwagi na to, że to jest to środowisko bardziej biznesowe. Mhm. Tak? A od czegoś też trzeba zacząć, więc tam zacząłem te publikacje, które na początku się nazywały Uzależniony Piątek. W tej chwili ma formułę Trzeźwego Piątka, natomiast można znaleźć mój profil Łukasz Piątek. Widzicie, jak wyglądam, to można mnie odnaleźć po zdjęciach. I ja tam publikuję właśnie o tematyce trzeźwości. I wydaje mi się, że jestem prawdopodobnie jedną osobą w Polsce, która publikuje tak stricte mówiąc o tym, że to przeżyła i z tego wyszła. Nie spotkałem kogoś innego. Jak ktoś jeszcze jest inny, to niech się odezwie. Po prostu. I dlatego ja te historie wokoło sprzedaży, wokoło korporacji, dla ludzi, którzy zaczynają pracę w korporacji, a którzy mają, nie wiem, ich dyrektorzy, ich mentorzy, ich osoby z ich otoczenia nie mają czasu dla nich, tylko są wymagania. Tak są, to mogą się odezwać, jeżeli mają jakieś potrzeby w tym kontekście, bo ja tam byłem, przeszedłem to i wiem, jak sobie z tym radzić. W trzeźwy sposób po prostu.
Nie? To ja zachęcam do zaglądania, jeżeli ktoś używa LinkedIna, ja nie, ale to nie o mnie ten program. Łukasz, dziękuję ci za to, że przyszedłeś.
Dziękuję.
I dużo zdrowia życzę.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.
Dzięki.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.